Dziękuję za zaproszenie, za przybycie, za zaufanie, z którego to wyniknęło. Tym bardziej, że pierwszy raz w takim miejscu mam mieć wykład pod okiem Matki Bożej, tak w świętym miejscu, to tym bardziej zobowiązuje, ale jakoś jest na błogosławionym przedłużeniu moich przeżyć, bo akurat 10 dni temu wróciłem z mojej pierwszej pielgrzymki do Medjugorje. To właściwie była 40. pielgrzymka, w której uczestniczyłem, do 65. kraju, ale wydaje mi się, że najważniejsza, bo to jest jakby spotkanie z przedsionkiem nieba w mieście Matki Bożej. Tam to jest to szczególne, że te objawienia dalej się dzieją, że to jest szczególnie żywe sanktuarium. Także tym bardziej pomaga rozumieć rolę Matki Bożej, opiekę nad nami. No i cieszę się, że mogę niejako pod jej okiem kontynuować moją pracę. No bo właściwie najważniejsze, co mam do powiedzenia, to to, że trzeba się trzymać Matki Bożej i Pana Jezusa. To jest najważniejsze, a reszta będzie nam dodana. Reszta jest tylko dodatkiem. Ale no też w Medjugorje Matka Boża mówi, że no życie jest bardzo poważne, że nie jest taką luksusową zabawą, jak nieraz usiłują to mówić nam różne środki ideologiczne, a nawet jak to się mówi w Kościele na Zachodzie, jest coś takiego jakby taka luksus teologia, taka teologia, która usiłuje przedstawić nasze życie i chrześcijaństwo jako spacerek bez wysiłku, który musi się dobrze skończyć. No to jest sprzeczne z objawieniem, z nauczaniem Pana Jezusa, z tym, co mówi Matka Boża w Fatimie, czy akurat w Medjugorje. Matka Boża w Fatimie małym dzieciom dała straszne wizje piekła, podobnie w Medjugorje. I Medjugorje miała powiedzieć, że większość ludzi idzie do czyśćca. O, to jest dobra wiadomość, znaczy większość będzie uratowana, ale większość, ale mówi bardzo wiele, idzie do piekła, a tylko niewiele prosto do nieba, takich świętych. W Fatimie też no, miała mówić, że szczególnie wielu ludzi idzie do piekła z powodu uwikłania w grzechy nieczyste. I to no, pokazuje aktualność naszego tematu, ponieważ ideologia gender to jest, no, ogólnie można powiedzieć, no, ideologia panseksualizmu. Pochwały seksualności właściwie w każdej formie, z każdym, jakiej, gdziekolwiek, kiedykolwiek. To jest właściwie w dużym stopniu ideologia maniaków seksualnych. Jak proszą mnie dziennikarze, żeby w jednym zdaniu powiedział, o co chodzi w tej ideologii, to mówię, no to oczywiście będzie uproszczenie, ale jakby tylko w jednym zdaniu trzeba określić, to bym powiedział tak, że to jest kolejna ideologia ateistów, kolejny wymysł ateistów, w którym tym razem na miejscu Boga stawia się seks. Seks jako Bóg. Jak Państwo nie bardzo rozumieją, o co chodzi w gender, dlaczego ci ludzie tak się zachowują, dlaczego mówią to, co mówią, dlaczego usiłują wejść do każdej szkoły, nawet przedszkola, żeby seksualizować dzieci, no to jest jakieś szaleństwo, to jest coś diabolicznego. Ale właśnie jak czytamy ich teksty, no to widzimy, że to jest no, bezmiar bełkotu, ale groźnego bełkotu. I jak nam ciężko zrozumieć, o co tym ludziom chodzi, to proszę przyjąć takie założenie hermeneutyczne, tłumaczące, że to piszą ludzie, dla których w dużym stopniu Bogiem jest seks. No i wtedy te rzeczy stają się wiele jaśniejsze. Jeżeli założymy, że to są ludzie, główni twórcy gender, którzy na miejscu Boga stawiają seks, no wtedy to o wiele bardziej staje się zrozumiałe. Tym bardziej, że główni twórcy gender to byli maniacy seksualni, którzy rzeczywiście żyli jak maniacy seksualni. Ich protoplastem jest Markiz de Sade. To, co jeszcze w jego czasach i po nim długo było uznawane za jakieś szaleństwo, zboczenie, w gender jest normą. Bo w gender właściwie każde zachowanie seksualne jest okej. Okay. Jeżeli ludzie się na to zgadzają, to nie ma złych zachowań. Wszystko jest okej. Okay. Jak u Markiza de Sade. Więc to, co było wytworem no, chorych czynów i wyobraźni Markiza de Sade, w gender staje się normą. I o tym też bardzo wyraźnie nam mówi Kościół. Mamy przecież ten wielki list biskupów polskich ostrzegających przed gender jako przed groźną ideologią, podobnie jak przed marksizmem. Ale jest charakterystyczne, że także papieże naszych czasów, papieże, którzy zostali skonfrontowani z gender, bardzo jasno tutaj się wypowiadają. Szczególnie papież Franciszek, to jest znaczące, bo wiemy, jak on szuka dialogu, porozumienia prawie z każdym człowiekiem. Natomiast gender jest wyjątkowo jednoznaczny i bardzo potępia gender, co tym bardziej w jego ustach jest znaczące. Na przykład niecałe 2 lata temu w Polsce podczas Światowych Dni Młodzieży powiedział do biskupów polskich w Europie, w Ameryce Łacińskiej, w Afryce, istnieje prawdziwa kolonizacja ideologiczna. Jedną z nich, mówię to jasno z imienia i nazwiska, jest gender. Dzisiaj dzieci w szkole, właśnie dzieci, naucza się, że każdy może sobie wybrać płeć. A dlaczego tego uczą? Ponieważ podręczniki narzucają te osoby i instytucje, które dają pieniądze. Jest to kolonizacja ideologiczna, popierana również przez bardzo wpływowe kraje. I to jest straszne. Kiedy rozmawiałem z papieżem Benedyktem, który ma się dobrze i ma jasną myśl, powiedział mi: Wasza świątobliwość, to epoka grzechu wobec Boga Stwórcy. To mądre. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Bóg stworzył świat w taki to konkretny sposób, a my czynimy coś przeciwnego. Bóg obdarzył nas stanem pierwotnym, abyśmy uczynili go kulturą, a następnie z tą kulturą czynimy rzeczy, które sprowadzają nas do stanu pierwotnego. Słowa wypowiedziane przez Benedykta XVI powinny skłonić nas do myślenia. To epoka grzechu wobec Boga Stwórcy. Ta refleksja nam pomoże. Tutaj naraz przemawia do nas dwóch papieży, Franciszek i Benedykt, którego obszernie cytuję, ale także święty Jan Paweł II, który już był konfrontowany z tymi zjawiskami i wtedy mówił, że to jest ideologia śmierci. To jest antycywilizacja, antyewangelia. Kiedy geje organizowali demonstracje pod jego oknami, kiedy Parlament Europejski naciskał, by legalizować homozwiązki, święty Jan Paweł II powiedział, że to jest zachowanie nienaturalne, które nigdy nie może być zaakceptowane. Bardzo jasno powiedział nie ideologii homoseksualnej. Tutaj papież Benedykt, właściwie największy intelektualista na tronie papieskim, największy teolog, mówi, że gender to jest właściwie cofnięcie się w rozwoju. Cofnięcie z poziomu kultury do poziomu pierwotnego stanu zmysłowości. Bardzo trafna uwaga. No bo w dużym stopniu kultura, rozwój polega na uporządkowaniu, także sfery seksualnej. Jest charakterystyczne, że najbardziej rozwijają się ludzie jako jednostki, ale też całe społeczeństwa, w których są jasne reguły w tym obszarze. Na przykład kultury, w których dominuje małżeństwo monogamiczne, najlepiej służą rozwojowi dzieci, które się rodzą w takich rodzinach, a tym samym całej kulturze. Bo dziecko, które ma zapewnioną opiekę rodziców w wiernym, monogamicznym małżeństwie, ma najlepsze warunki do rozwoju. Także małżonkowie w takich związkach są najbardziej szczęśliwi. Dlatego im więcej jest takich związków, tym bardziej jest szczęśliwe całe społeczeństwo i tym lepsze, mocniejsze duchowo dzieci wychodzą z takich związków, które z kolei jako mocno, zdrowo duchowo mogą tworzyć najwięcej w kulturze i cywilizacji. To nie jest przypadkiem, że najbardziej twórcze kultury świata to jest chrześcijańska, no i żydowska, bo tu są najbardziej jasne reguły życia małżeńskiego, rodzinnego, erotycznego. Bo ta potężna energia seksualna tutaj niejako zostaje właściwie skanalizowana, sublimowana. Natomiast jest charakterystyczne dla upadku kulturowego właśnie rozprzężenie seksualne. Kultury, w których są niestabilne rodziny, w których jest rozpasanie seksualne, degenerują się. Nie ma tam rozwoju, nie ma twórczości. I właśnie o tym mówi papież Benedykt XVI. Zresztą on powiedział nawet, że gender jest gorszy od marksizmu. A my Polacy szczególnie dobrze wiemy, czym jest marksizm. A on mówi, że to jest jeszcze gorsze od marksizmu. Dlaczego? Dlatego, że marksizm niszczył społeczeństwo, kulturę, ale na szczęście nie zdążył zniszczyć rodziny. Natomiast gender uderza w rodzinę, świadomie, w kolebkę człowieczeństwa. Chce uniemożliwić rozwój pełnej ludzkiej osobowości. To właśnie dlatego oni wchodzą do przedszkoli i namawiają małe dzieci do czynności seksualnych, żeby rozbić ich duchowo. Żeby byli to jakby już mali narkomani seksu. Bo dawać małym dzieciom seks to podobnie jak dawać im narkotyki. to je niszczy. To zabija ich duszę nieraz na całe życie. To jest zbrodnia na dzieciach, ale oni to świadomie, cynicznie robią, bo to jest też narzędzie polityczne. A jeżeli zniszczymy dzieci u samego zarania ich istnienia, no to tym samym niszczymy całą cywilizację. Takie dzieci nie będą zdolne do małżeństwa, do rodziny, do życia wyższymi wartościami duchowymi i o to właśnie chodzi. Dlatego właśnie gender jest jeszcze gorszy od marksizmu, bo gender niszczy kolebkę człowieczeństwa. Nie pozwala, żeby powstały mocne, zdrowe osobowości. To jest niejako zorganizowana zbrodnia na dzieciach. I papież Franciszek nazywa też to kolonizacją duchową. No, w swoim kontekście kulturowym tak właśnie określa gender. No, rzeczywiście instytucje, które to popierają, posyłają się do strasznego szantażu. Nawet w najbiedniejszych krajach świata, gdzie ludzie umierają z głodu, gdzie naprawdę potrzebują pomocy, mówią, damy wam pomoc, o ile przyjmiecie gender. Czyli jak nie przyjmiecie gender, to umierajcie sobie z głodu, nas to nie obchodzi. No to też jest rodzaj zbrodni. Tak szantażować największych biedaków świata. Dlatego papież Franciszek mówi, to jest kolonizacja, to jest szantaż. To jest zbrodnia na najbiedniejszych ludziach świata. W tym samym roku, 16, parę miesięcy później w Gruzji, podczas pielgrzymki powiedział, dzisiaj jest wojna światowa, aby zniszczyć małżeństwo. Nie niszczy się małżeństwa wojnami, ale niszczy się je ideami poprzez kolonizację ideologiczną. Trzeba się bronić przed kolonizacją ideologiczną. Znowu to samo pojęcie, prawda? I dodał, małżeństwo jest najpiękniejszą rzeczą, jaką stworzył Bóg. Mężczyzna i kobieta, którzy stają się jednym ciałem, są obrazem Boga. Należy robić wszystko, by uratować małżeństwo. Czyli papież Franciszek, tak pokojowy, tak ideologiczny, mówi jasno, wydano nam wojnę. Ateiści wydali wojnę małżeństwu i rodzinie. Chcą to zniszczyć, bo tak chcą zniszczyć dotychczasową cywilizację. Tutaj też stosują taką podstawową zasadę Wilhelma Reicha, jednego z twórców gender, też maniaka seksualnego, który od małego dziecka właśnie był aktywny seksualnie. On dał taką szatańską radę, nie walczcie z Kościołem wprost, tylko seksualizujcie dzieci. Reszta przyjdzie sama. To jest szatańska rada, ale szatańsko skuteczna. Bo ateiści wiedzą, że kiedy prześladowali Kościół i to bardzo krwawo, mordowali ludzi, efekt był przeciwny do zamierzonego. No jest stare powiedzenie, że krew męczenników jest nasieniem nowych chrześcijan. Natomiast właśnie oni nie chcą nowych męczenników, już zabili miliony chrześcijan, no i nie zniszczyli chrześcijaństwa. Bo jakby obcinali gałęzie drewna, drzewa, a ciągle odrastały w to miejsce nowe gałązki. Nie, oni teraz mają inną strategię. Trzeba zatruć drzewo u korzenia. Trzeba wlać truciznę do korzeni, żeby to drzewo samo zgniło. Żeby w ogóle nie było kandydatów na męczenników, nie było ludzi zdolnych do wierności, żeby zepsuć od samego korzenia, od dziecka, zepsuć duszę ludzką. Żeby człowiek był nastawiony na przyjemności zmysłowe, a nie na świat ducha. Podstawowa strategia. Niech dzieci tak się zajmą seksem, żeby w ich świadomości nie było miejsca na Boga. To jest ich podstawowa strategia. To wskazał Wilhelm Reich. I to niestety bardzo skutecznie realizują. Zauważmy, że w krajach Zachodu ta strategia przyniosła im olbrzymie sukcesy. Przeciwnie do Wschodu, gdzie u nas marksiści mieli wszystko. Wszystkie media, wszystkie sądy, prokuratury, całą władzę. A jednak przegrali. A jednak właściwie Kościół po okresie okupacji komunistycznej był mocniejszy niż przed nią. Ich metody okazały się nieskuteczne, żeby zabić duszę narodu, żeby zabić Kościół. Natomiast na Zachodzie ta metoda neomarksizmu, właśnie genderyzmu, okazała się niestety o wiele bardziej skuteczna. Ich plany tam się powiodły. Rzeczywiście dzieci, młodzież, społeczeństwo, Kościół tą metodą zostały zniszczone. Tam faktycznie rządzą ateiści i genderyści. Oficjalną ideologią Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej jest właśnie gender. Dlaczego? No bo łatwiej jest dom zburzyć niż zbudować. Łatwiej jest człowieka zdeprawować niż wychować. Oni właśnie stosują masową metodę deprawacji, żeby osiągnąć władzę jako narzędzie polityczne. Też ten cytat Franciszka tłumaczy to, co ja robię. właśnie starając się bronić, tak jak wzywa Franciszek, ratować małżeństwo, ratować rodzinę, ratować człowieka. Bo zagrożenie jest naprawdę śmiertelne. Widzimy, jak bardzo jest zdegenerowany Zachód. Także Kościół jest ciągnięty tą degeneracją. Jak bardzo słaby, jak ludzie tam koncentrują się na konsumpcji, nie na Bogu. To także dzięki teorii gender, dzięki jej sukcesom. Ten stan Zachodu z jednej strony wynika z takiej degeneracji bogatych społeczeństw. To zawsze można było obserwować w historii, to już na przykład Platon zauważał, że dzieci z rodzin najbogatszych szczególnie często się degenerują. Paradoksalnie, no bo ci najbogatsi mają wszystkie dobre możliwości, ale też wszystkie złe. I często właśnie ci najbogatsi w nowym pokoleniu wybierają to, co łatwiejsze, to, co zmysłowe, konsumpcję. I tak było w dziejach. Tylko że te elity bogate to była bardzo mała część społeczeństwa. Inni ludzie, żeby utrzymać się przy życiu, musieli zwykle bardzo ciężko pracować czy wojować. I ta praca ich też hartowała, zachowywała przed szaleństwami i głupotami. Natomiast dzisiaj dzięki postępowi technologicznemu większość społeczeństwa żyje w bogactwie, w luksusie. Nawet może na Zachodzie nic nie robić, świadomie z wyboru być bezrobotnym, a będzie się miało do środków na godne życie. Państwo pokryje potrzeby. Nawet ludzie świadomie wybierających dobrowolnie bezrobocie. I stąd też w dużym stopniu bierze się masowa degeneracja społeczeństw Zachodu. Oni mają bardzo wiele dobrych możliwości, ale też bardzo wiele złych. I tak jak ich poprzednicy, no wybierają często te najgorsze. Tak więc degenerację, którą obserwujemy na Zachodzie, no trzeba traktować z jednej strony jako wynik słabości człowieka, jego grzeszności, w warunkach bogactwa, bo kiedy duch jest słaby, kiedy nie ma wyższych wartości, to człowiek w warunkach wielkiego bogactwa łatwo się degeneruje. Ale z drugiej strony te procesy są świadomie wzmacniane przez ideologię gender, która właściwie w dużym stopniu jest pewną mutacją marksizmu stworzoną przez szkołę frankfurcką. To była szkoła neomarksistów w Niemczech, którzy byli bardzo smutni z tego powodu, że nie udało się zrobić rewolucji komunistycznej na zachodzie Europy. Były próby, były rady komunistyczne w Niemczech, ale to zostało zgniecione. Prawica, konserwatywści, chrześcijanie byli za mocni. I też zauważyli, że w miarę rozwoju społecznego nie ma już co liczyć na proletariat, na klasę robotniczą, ponieważ ich warunki życia tak się poprawiły, tak dobrze zarabiali, że wcale nie mieli ochoty robić rewolucji. A marksiści chcieli rewolucji, bo rewolucja jest warunkiem ich władzy. Dlatego zaczęli szukać innych grup, które mogłyby wywołać rewolucję komunistyczną. Liczyli na murzynów, na kobiety, ale kiedy te grupy otrzymały swoje prawa, no też nie były skłonne do atakowania z karabinem. Zaczęli szukać innych grup. Właśnie oni potrzebują takich uciskanych lub rzekomo uciskanych, żeby przeprowadzić swój program. I tutaj dokonali szczególnego odkrycia mniejszości seksualnych, zachowujących się nawet najbardziej chory sposób. Właśnie to jest dla nich proletariat naszych czasów. Tutaj powraca stary schemat marksistowski. Tak jak u Marksa klasą uciskaną to był proletariat, a uciskający to byli burżuje, tak teraz w dużym stopniu właśnie uciskanymi są różne mniejszości seksualne, natomiast uciska przede wszystkim kultura judeo-chrześcijańska, która jest tutaj bardzo jednoznaczna. To właśnie jest ich schemat myślenia. Właśnie mają nadzieję, że tak jak przy pomocy robotników i chłopów w Rosji udało się zniszczyć starą kulturę, tak na Zachodzie przy pomocy mniejszości seksualnych uda się zniszczyć starą kulturę. I też w ogóle przy pomocy rozpasania seksualnego. To jest ich zasadniczy plan. To jest kierunek ich ofensywy. no, można powiedzieć, że w gender są pewne ziarna prawdy, podobnie jak były w marksizmie. Tylko, że tak jak marksizm jako całość jest koncepcją fałszywą, absurdalną, który doprowadził do największych zbrodni w dziejach, na ofiary komunizmu szacuje się na przynajmniej 150 milionów ludzi. To jest owoc marksizmu, komunizmu. Tak teraz oni stosują schematy neomarksistowskie i oczywiście jest prawdą, że były akty niesprawiedliwości i nierówności wobec kobiet czy mniejszości seksualnych. Zresztą w chrześcijaństwie na ogół kobietom i tak jest najlepiej. Tylko, że marksiści z tym przesadzają. Na przykład wiemy dzisiaj dobrze, że drogą rozwoju nie jest mordowanie się grup ludzkich, klas, tylko harmonijna współpraca. A właśnie marksiści mają taką tendencję judzenia do wojny, do rewolucji. Odrzucają możliwość harmonijnej współpracy, gdzie mogą, wbijają klin, podjudzają, żeby ludzie walczyli ze sobą, żeby się mordowali. Dlaczego? Bo mają nadzieję uzyskać przy tej pomocy władzę. Tak to stało się w Rosji, im się udało. Ale także dzisiaj oni chcą dzielić, żeby uzyskać władzę. Dzieli, rządź. Tymczasem no, doświadczenie historyczne pokazuje, że lepszą drogą jest harmonijna współpraca, że przedsiębiorcy i robotnicy zamiast walczyć ze sobą, lepiej jak współpracują. To jest jeden z fundamentów sukcesów gospodarczych Zachodu, tego, że gospodarka Zachodu odniosła wiele większe sukcesy niż komunistyczna i w końcu ją pokonała. Współpraca jest lepsza niż wojna. Dzisiaj wiemy, wbrew Marksowi, zresztą teoria marksistowska jest w sumie bardzo prymitywna, że samo doświadczenie historyczne poucza, że lepsza jest współpraca niż wojna. Dlatego zapraszamy inwestorów z zagranicy, przedsiębiorców, żeby przyszli, u nas inwestowali i co nas wykorzystywali. No i też muszą zarobić, mają swój interes, ale to nie jest tak jak u Marksa, że żeby jedna strona zarobiła, to druga musi stracić. Wcale nie. W gospodarce właśnie powinno być tak, że wszyscy zarabiają, że wszyscy są zwycięzcami. Natomiast komuniści mają prymitywne, fałszywe wyobrażenie, że żeby ktoś wygrał, to inny musi przegrać. No skądże? Wszyscy mogą wygrać. O to chodzi w dobrej gospodarce. Ale podobnie oni usiłują judzić teraz kobiety przeciwko mężczyznom. Że jak mężczyzna będzie dobrze, to kobieta będzie źle i na odwrót. Dlaczego powinno się tak robić, żeby i mężczyźni, i kobiety byli szczęśliwi? Przede wszystkim, żeby były szczęśliwe małżeństwa i rodziny. Samo słowo gender w języku angielskim oznacza pierwotnie rodzaj gramatyczny, męski, żeński, nijaki. Ale w tej teorii jest używany w nieco innym sensie. Mianowicie ma oznaczać kulturowe, społeczne uwarunkowania płci i takie też znaczenie płci. A w przeciwieństwie do tego słowo seks ma bardziej oznaczać wymiar biologiczny, fizjologiczny płci. I takie rozróżnienie zasadnicze jest poprawne, bo oczywiście jest ten wymiar społeczny i kulturowy i uwarunkowanie płci. O tym się na przykład najlepiej przekonać, patrząc na kulturę muzułmańską. Jak tam jest rozumiana męskość i kobiecość. No otóż, no, powieszona obserwacja, ale też dokładne studium pokazuje, że kobieta w kulturze muzułmańskiej jest pod człowiekiem. Jest jakby sprzętem domowym, z którym można zrobić wszystko zasadniczo. Dlaczego tak jest? No bo takie są wierzenia muzułmanów, tak żył Mahomet i tak nauczał. Więc rzeczywiście rozumienie męskości i kobiecości w islamie jest zdecydowanie inne niż w kulturze chrześcijańskiej. Tutaj widzimy, jak rzeczywiście to rozumienie płci jest uwarunkowane kulturą i szczególnie religią. Więc jest to uwarunkowanie i ten wymiar. Nie tylko biologia decyduje o tym, jak rozumiemy płeć. Tylko, że oni tutaj od razu przesadzają, bo usiłują nam mówić, że tylko kultura decyduje o tym, jak rozumiemy płeć. To nie ma nic wspólnego z biologią, co już jest absurdem. Ale oni w tym kierunku dążą. Oczywiście można studiować, jak płeć, jej rozumienie zależy od kultury, religii, społeczeństwa, jak najbardziej. Można myśleć, co zrobić, żeby było lepiej, tak jak w kulturze chrześcijańskiej, no bo ewidentnie najlepsza sytuacja w całym świecie jest kobiet w kulturze chrześcijańskiej. Bo nigdzie kobiety nie mają takich możliwości jak w kulturze chrześcijańskiej. No bo chrześcijaństwo jest najlepszą religią, najlepiej służącą ludzi, wyzwalających ludzi. Ale trudno z tego robić centralny problem naukowy całego świata. A oni właśnie z tego to robią. I próbują, to jest charakterystyczne dla gender, właśnie obok tego seksu jako Boga, też podstawowym aksjomatem dla nich jest rozdzielenie płci i biologii. Oni usiłują nam mówić, że zachowania seksualne, erotyczne i w płci właściwie nie mają nic wspólnego z biologią i nie powinny mieć. Że płeć to jest teren dowolnej twórczości. To szczególnie widać w teorii queer, to jest jak gender do kwadratu, gdzie nam mówią, że właściwie płeć to jest jak rola w teatrze, którą można zmienić, nawet jak ubranie, które można zmienić. No, to już są absurdy, ale absurdy bardzo niebezpieczne. Dlaczego oni tak robią? A to się wiąże z ich rozpasaniem seksualnym, ponieważ oni mają taki, ponieważ to są zasadniczo ateiści, którzy jedyne niebo oczekują na ziemi, no i tutaj pod względem materialnym na ogół mają wszystko, jeśli chodzi o jedzenie, ubranie, spanie, no to gdzie oni jeszcze szukają jakiejś rezerwy radości? No, materialnie mają wszystko, mogą wszystko zjeść, wszystko skonsumować, wszędzie pojechać, wszystko sobie kupić. To gdzie jeszcze im zostaje jakaś nadzieja taka materialistyczna, ateistyczna? No zwykle w sferze seksualnej. Że no, mamy wszystko, ale niebo to nie jest. No to może w sferze seksualnej mamy takie przeżycia niebieskie, niebiańskie. To na przykład widać w takim zdarzeniu mojej studentki, która była na stypendium we Francji i otrzymała taką propozycję od swojej koleżanki francuskiej, która jej powiedziała, wiesz, w seksie to ja próbowałam wszystkiego ze wszystkimi, ale z Polką jeszcze nie. No to chodźmy razem do łóżka. Taki seks lesbijski, francusko-polski, to może będzie coś takiego wyjątkowego. To zachowanie i wypowiedź tej młodej dziewczyny francuskiej pokazuje jakby w istocie, w kropelce problem gender. To są rzeczywiście maniacy seksualni. No, ta dziewczyna jest maniaczką seksualną. Ona oczekuje przeżyć rajskich, niebiańskich po seksie i w gonitwie za tym, jak sama mówi, spróbowała wszystkiego ze wszystkimi. A z Polką jeszcze nie. Więc jedna sobie wyobraża, że może z Polką, bo to jest też takie dla nich podniecające, bo Polacy mają opinię takich chrześcijan, katolików, wiernych, no to jak ich się wciągnie w grzech, ich się złamie, to może będzie coś takiego ekstra. To pokazuje stan świadomości tych ludzi, stopień ich degeneracji i upadku. Ale też mechanizm ich myślenia. Nie ma innego nieba poza seksem. No to w tej dziedzinie próbują wszystkiego, co możliwe, no i ciągle się zawodzą, no bo jednak to jest pewna przyjemność, ale przyjemność zmysłowa, czyli z definicji ograniczona i krótkotrwała, która przemija i domaga się powtórek. To jest właściwie no, zajęcie beznadziejne, szukać nieba w tej dziedzinie. Ale oni tego to robią. To właśnie widać ten mechanizm ich degradacji, ich degeneracji. No ale też główni twórcy gender to są maniacy seksualni. No, Wilhelm Reich, o którym wspominałem, Alfred Kinsey, też człowiek wielorako zboczony, a do dzisiaj największy autorytet seksualistów, seksuologów. Czy Aleksandra Kołłątaj, pierwsza kobieta minister w Związku Radzieckim, która mówiła, że no, akt seksualny to jest jakby picie szklanki wody. Z kimkolwiek, gdziekolwiek. A jak będą dzieci z tego, to z tej szklanki wody, to się je abortuje. A jakby się urodziły, to się da do domu dziecka. To była jej koncepcja, którą propagowała po rewolucji w Związku Radzieckim. To są zasadnicze tezy gender, właśnie Bóg jako seks i propagowanie totalnej swobody seksualnej. Bo właśnie o to chodzi w tym oderwaniu, totalnym oderwaniu seksu od biologii. Czemu oni to robią? No właśnie, bo oni tak jak ta studentka francuska usiłują w seksie wszystko. Ale na szczęście niektóre zachowania seksualne do dzisiaj są karalne. Można iść za nie do więzienia. A oni chcą to robić, ale nie chcą iść do więzienia. Dlatego oni próbują zrobić rewolucję seksualną, znaczy mówić nam, że w seksie wszystko jest dozwolone. Dlaczego? Ponieważ to jest kwestia kultury, nie biologii. Nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni biologią w tej sferze. Więc usiłują to przeprowadzić, rozdzielenie seksu i biologii, żeby w seksie możliwie wszystko było dozwolone. Nic nie było karalne. To jest ich zasadnicze zamierzenie, ale też, żeby w ten sposób deprawować ludzi. Żeby ludzi sprowadzić do poziomu automatów seksualnych, maszyn seksualnych, które nie będą za wiele myśleć i którymi łatwo będzie sterować. No łatwiej się steruje maszynami niż ludźmi myślącymi, krytycznymi, inteligentnymi, duchowo rozwiniętymi. Dlatego no, można od razu powiedzieć, że gender w dużym stopniu przypomina łysenki. Starsi może pamiętają, łysenki to była teoria biologiczna łysenki, czołowego biologa Związku Radzieckiego, ulubieńca Stalina, który w istocie głosił coś podobnego. Ponieważ kiedy już wtedy na Zachodzie mówiono o genach, o uwarunkowaniu genetycznym roślin i zwierząt, on mówił nie, że to są wymysły Zachodu. Natomiast on twórczo, stosując marksizm do biologii, stwierdzał, że nie decydują jakieś tam geny, tylko otoczenie, środowisko. Byt kształtuje świadomość, byt kształtuje też naturę. Dlatego rośliny i zwierzęta są takie jak otoczenie, jak środowisko. Stąd wnioskował, jeżeli będziemy stopniowo zmieniać środowisko roślin i zwierząt, to zmienimy ich naturę, tak że na przykład z czasem będziemy mogli pomarańcze, cytryny i banany i ananasy hodować na Kamczatce. No i ta teoria się bardzo spodobała Stalinowi. Łysenko został pierwszym biologiem Związku Radzieckiego. Za sprzeciw groziło więzienie, nawet śmierć. No i zaczęto intensywne prace w tym kierunku. No i zapewne by mi się udało, to tylko komunizm niestety się skończył wcześniej. No trochę jak tej historii z rolnikiem, który starał się odzwyczaić swego konia od jedzenia siana i prawie się udało, tylko koń zdech niestety. Nie wiadomo dlaczego. To jest właśnie teoria łysenki. I od tego czasu łysenkizm jest no, synonimem absurdu naukowego, który jest podtrzymywany tylko siłą magnetu, siłą przemocy. Absurd, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale jest narzucany na zasadzie przemocy, jak właśnie w czasach stalinowskich. Ale można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z czymś podobnym. To jest jakby łysenki z XXI wieku. No bo znowu słyszymy, że bycie mężczyzną, kobietą nie ma nic wspólnego z biologią. To jest kwestia kulturowa, tylko kulturowa. Dlatego możemy dowolnie kształtować mężczyznę i kobietę. W ogóle nie powinno się mówić o mężczyźnie i kobiety, bo jak Państwo wyjdą na angielski albo niemiecki Facebook, to w rubryce gender, można sprawdzić, jest do wyboru nie dwie, nie cztery, ale 60 płci. Już odkryli 60 genderów. To jest 60 płci. A wybitni specjaliści mówią nawet o 1000 albo 4000. No, nie wiadomo, czy tyle toalet trzeba będzie budować. To jakiś boom budowlany. No, albo przynajmniej trzy, że toalety męskie, żeńskie, no i dla tych, którzy się nie mogą określić, dla tych 60 płci czy 4000. No, z tego przede wszystkim śmieją się biologowie. Na przykład tutaj mam książkę Axela Mayera, to jest jeden z najwybitniejszych biologów niemieckich. Zresztą podobnie jak Kutschera, też znany biolog, genetyk. No, którzy mówią, jako biologowie, ludzie to są absurdy. To są jakieś upiory humanistycznych umysłów. Bo to takie rzeczy mówią humaniści, no, oderwanie od rzeczywistości, które myślą, że można sobie tak mówić o rzeczywistości, jak oni piszą bajki. Na przykład na Uniwersytecie Gdańskim już mieli założyć gender study, ale no, powstał biolog, który powiedział, ludzie, to jest tak absurdów. Także położył sprawę, ale on nie wszędzie są tacy mądrzy biologowie. Na Uniwersytecie Warszawskim brakuje. Na przykład Kutschera zwraca uwagę, że oceny biologicznej między szympansem i człowiekiem jest tylko 1,5% różnicy genów. Poza tym te cegiełki są takie same w naszych ciałach. Co niejako jest dowodem na istnienie duszy, no bo tak mała różnica genów nie tłumaczy różnicy między szympansem i człowiekiem. Można powiedzieć, że twardy dysk mamy taki sam prawie, ale oprogramowanie lepsze. My mamy no, jakieś najnowsze Windowsy, a szympans to ma raczej wczesne Atari. To tym się różnimy. Chociaż twardy dysk prawie ten sam. Ale Kutschera zwraca uwagę, że podobna różnica 1,5% genów występuje między mężczyzną i kobietą. Czyli na przykład mówić, że nie ma różnicy między nami, to podobnie powiedzieć, jak nie ma różnicy między człowiekiem i szympansem. Niewielkie różnice genów są podstawą do wielkich różnic w oprogramowaniu. Czołowi biologowie niemieccy mają odwagę powiedzieć, ludzie, gender to jest stek bzdur. To są jakieś szaleństwa, upiory mózgów humanistów, bo to tylko humaniści mogą coś takiego powiedzieć. Bo w naukach ścisłych, przyrodniczych, no jeżeli będę mówił bzdury, jeżeli będę mówił, że 2 plus 2 jest 7, no to nic nie stworzę, żadnego programu, żadnego mostu, to by się zaraz zawali. Natomiast w humanistyce można bełkotać całe życie, być profesorem od bełkotu. No jak mieliśmy tysiące profesorów marksizmu, prawda? Podobnie mamy teraz tysiące katedr genderyzmu na Zachodzie. Co jest wprost sprzeczne z nauką. No sami naukowcy mówią, to jest łysenki z XXI wieku. Ale to może prowadzić nieraz naprawdę do absurdalnych zachowań. Na przykład niektóre takie genderystki, feministki mówią, że jedną z form ucisku kobiet to jest matematyka i logika, no stworzona głównie przez mężczyzn. Bo po prostu ona uciska kobiety, bo kobiety to by tak intuicyjnie na wyczucie, natomiast ci mężczyźni męczą to jakimś ścisłym wynikaniem. W ogóle to, by tak człowiek chciał sobie pofantazjować, takie bajki pisać, a tu wchodzi jakiś logik, matematyk i mówi, że się nie zgadza, nie dodaje. To jest jedna z form ucisku kobiet i trzeba stworzyć matematykę i logikę kobiecą, która właśnie skończy z tym uciskiem. Czy na przykład taka emancypantka Friedman mówiła, że los kobiet jest tak straszny w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych po wojnie, w epoce wielkiego dobrobytu, no, gdzie przeciętna rodzina amerykańska średniej klasy mieszkała w domu z ogródkiem, z basenem, z parę samochodów i mówiła, że kobiety mają tak źle jak w Auschwitz. No, ona ma pojęcie Auschwitz. To jest, no, ale miała wzór. Fryderyk Engels mówił, że pierwszą formą ucisku to jest ucisk kobiety i małżeństwo. Małżeństwo to mówił, to jest forma prostytucji, tyle, że jest jeden klient. Po prostu on sam był klientem prostytutek, tak mu się kojarzyło, ale to pokazuje, na jakim poziomie umysłowym oni są, jak to jest prymitywne, takie zwierzęce myślenie. Czy na przykład pani Wittig, znana feministka lesbijka francuska, namawia kobiety, żeby wszystkie zostały lesbijkami. W ten sposób kobiety ukażą mężczyzn, którzy się potem ściekną. No, takie te mają pomysły, w tym, że wiadomo, nieraz czy się śmiać, czy płakać z ich idei. Ale no, można powiedzieć, że też mogą być komiczne następstwa, bo no, mieliśmy próbkę tego na olimpiadzie rok temu w Brazylii. Na przykład grozi nam koniec sportu kobiecego. Bo jeżeli według teorii queer człowiek jest tym, kim się czuje, no to na przykład jak ja bym teraz stwierdził, że ja się czuję kobietą, to mam pełne prawo od razu startować w dyscyplinach kobiecych. Czyli na przykład mężczyźni, tacy sportowcy średniej klasy, którzy nigdy medalu by nie zdobyli, wystarczy, że nagle ogłoszą, ja odkryłem, że jestem kobietą i no już na Zachodzie nawet bez terapii hormonalnej, bez operacji, to trzeba uznać, zmienić dowód. No to muszą startować w konkurencjach kobiecych. I próbkę tego mieliśmy w biegu na 800 metrów, kiedy nasza zawodniczka, no bardzo kobieta, kobieca Jóźwiak, zajęła 5. miejsce, ale prawie płakała, była niepocieszona. Mówiła, no ja zabrałam 5. miejsce, ale w sumie 2. między kobietami. No, powinienem dostać srebrny medal. Natomiast na podium stanęły takie 3 stwory, które naprawdę wszystko przypominały, ale nie kobiety. No. Zresztą zwycięzca żyje w związku lesbijskim z kobietą. No. To jest... No takie są konsekwencje. No poza tym trzeba zapytać, no jeżeli na Facebooku jest 60 genderów, no to przecież powinno się przynajmniej w 60 działach rozgrywać dyscypliny sportowe, tak? Jak wy twierdzicie, że 60 genderów, to pokażcie sportowców z każdego genderu, no. To takie zawody trzeba robić, prawda? Już nie tylko męskie, kobiece, ale 60 genderów. Gdzie wy znajdziecie tych sportowców takich genderów, no? 60. No taka byłaby logika. No albo jeżeli tak łatwo ze zmianą płci, to w niektórych krajach grozi załamanie systemu emerytalnego, no bo jeżeli jest różnica powiedzmy 60-65 dla kobiet i mężczyzn z początkiem emerytury, no to wystarczy, że mężczyźni zmęczeni życiem w wieku 60 lat odkryją, że są kobietami, no i muszą przejść na emeryturę. No, to byłaby dyskryminacja, to byłaby homofobia, zabronić im tego. No takie też mogą być konsekwencje. No, koniec sportu kobiecego na przykład, według ich pomysłów. Ale to jest jeszcze bardziej nieśmieszne, to jest straszne. Jakie są tego konsekwencje? Co nam tutaj grozi? No, trzeba wymienić przynajmniej kilka elementów. Po pierwsze trzeba wiedzieć, że to nie jest rzecz drugorzędna, to jest rzecz centralna. Tu chodzi o globalną rewolucję. Tak jak marksiści chcieli przy pomocy komunizmu podbić cały świat, tak teraz chcą podbić też cały świat przy pomocy genderyzmu. Sekretarz Narodów Zjednoczonych poprzedni powiedział, że każda religia, każda kultura musi się poddać gender. No sami sobie zaprzeczają, mówią, że są różne kultury, każda ma swoją wartość, ale tu, no jak u Orwella, świnie są równe i równiejsze. Gender, no, wyraźnie jakby główna religia świata. Jeżeli cokolwiek jest sprzeczne gender, to ma się poddać. Tak jak Żydzi czy chrześcijanie mieli oddać pokłon bestii. No tak jest tutaj. Gender to ma być ideologia, która zapanuje nad wszystkimi. To jest zresztą wewnętrznie sprzeczne. No jeżeli są różne kultury, różne wartości, dlaczego akurat gender ma być panujący ponad wszystkimi? Albo to jest ich teoria, prawda? Po drugie, no jest ich metody, które stosują. Jedna to jest marsz przez instytucje. To też sugerował przede wszystkim Antonio Gramsci, komunista włoski, który też widząc, że przegrali rewolucję na Zachodzie, mówił, musimy zmienić świadomość ludzi, musimy podbić instytucje, szczególnie media i kulturę, przy ich pomocy zmienić świadomość ludzi, tak żeby wyprzeć Boga ze tej świadomości. I potem ludzie pod wpływem tej zmienionej świadomości wybiorą polityków, których my chcemy. A ci politycy wprowadzą takie prawa, które zacementują naszą władzę na wieczność. To jest właśnie ich koncepcja. Zmiana świadomości przez media i kulturę, żeby osiągnąć władzę, ta władza ustanowi prawa, które jeszcze wzmocni tę sytuację. I trzeba przyznać, że ten plan w dużym stopniu się powiódł. Że w dużym stopniu opanowali świadomość ludzi na Zachodzie. Trzeci element straszny i taki drugi zasadniczy ich narzędzie to jest właśnie seks, deprawacja dzieci. To, o czym już wspominałem. I to jest najgorsze. Z jednej strony od góry rewolucja narzucona przez instytucje, a z drugiej strony deprawacja dzieci. Jak to wygląda? Mamy na przykład w książce pani profesor Elisabeth Tuider, największego autorytetu w Niemczech od wychowania seksualnego dzieci, w podręczniku Sexualpädagogik der Vielfalt, czyli pedagogika seksualna wielości, podaje tutaj zestaw ćwiczeń dla dzieci w Niemczech. Zasadniczo wszystkie dzieci w wieku 15 lat powinny przejść te ćwiczenia, które polegają właściwie na ordynarnej, wulgarnej seksualizacji. Jak te ćwiczenia wyglądają? Na przykład strona 75 Der neue Puff für alle, nazwa ćwiczenia, czyli dosłownie nowy burdel dla wszystkich. Ćwiczenie polega na tym, że wszystkie dzieci w wieku 15 lat mają zaprojektować renowację burdelu, dosłownie domu publicznego, który ma spełniać wszystkie życzenia i orientacje. Właśnie dotąd nie spełniał zapewne, tylko niektóre. Teraz ma spełniać wszystkie zachcianki. Dzieci mają to zaprojektować, nowy podział pomieszczeń, mają też sugerować, jaki powinien być wystrój, ile ludzie powinni zarabiać, co tam się powinno robić. Właśnie tak kieruje się ich wyobraźnię w tym kierunku. A jaki jest cel tego ćwiczenia? Auf die persönliche Freiheit hinweist, sexuelle Dienste in Anspruch nehmen zu dürfen, beziehungsweise diese anzubieten. Czyli o co chodzi w tym ćwiczeniu? Jaki jest cel? Żeby te dzieci same zdobyły wolność korzystania z usług seksualnych w domach publicznych, jak również pracy jako prostytutki w tych domach publicznych. To jest ćwiczenie dla każdego dziecka niemieckiego. Tak wygląda edukacja w Niemczech. I jeżeli rodzice na coś takiego się nie zgadzają, to przychodzi policja, rodziców aresztuje, dzieci przemocą zabiera do domu dziecka i wlecze na te lekcje. Matka, na przykład sześciorga dzieci, siedzi w więzieniu z prostytutkami, narkomankami, a dziecko i tak musi być na tych lekcjach. Kiedy po miesiącu wypuszczą matkę z więzienia, to ma zapłacić 4000 euro za pobyt dziecka w domu dziecka. No to jest terror państwowy. To jest no coś podobnego, jak naziści tworzyli Hitlerjugend czy komuniści Komsomol. To jest właśnie deprawacja dzieci, bo oni swoje dzieci abortują, a nasze deprawują. To jest zbrodnia na dzieciach. Po prostu no, ludzie, którzy takie rzeczy robią, powinni iść do więzienia. W Polsce by chyba poszli. Ale w Niemczech to są największe autorytety wychowawcze. No i to przynosi skutek. Ja miałem też wiele wykładów na Zachodzie i na przykład o skali zjawiska właśnie pod wpływem takich jego wychowania przekonałem się w Hamburgu szczególnie, kiedy proboszcz odebrał mnie z lotniska, jedziemy na polską misję, ja patrzę, gdzie on mnie wiezie, bo no, wiedziałem, że w Hamburgu jest St. Pauli, to jest największa dzielnica rozpusty w Niemczech. No ale my jedziemy sam w środek tej dzielnicy, dlatego że polska misja jest właśnie w środku. No, jest przy kościele, który ma 300 lat, ale ta dzielnica rozpusty St. Pauli tak się rozrasta, że jak nowotwór otoczyła też kościół. Także kościół jest w środku. Pierwszy raz byłem na plebanii, która ścianę graniczy z domem publicznym. Władze tego nie uszanowały. Z okna plebanii widziałem wiele domów publicznych. No i w niedzielę widziałem, jak Polacy idą do kościoła, a Niemcy, inne narodowości idą do domów publicznych. No i zainteresowało mnie, ciekawe jakie są proporcje, ile idzie tu, ile idzie tam. No są zatrważające. Do wszystkich kościołów chrześcijańskich w ciągu tygodnia idzie około 3,5 miliona osób, osoby odwiedzin, tyle jest. Natomiast ile do domów publicznych? Szacuje się, że w Niemczech jest 400 tysięcy prostytutek, średnio każda ma 3 klientów dziennie, czyli 1 200 000, w tygodniu około 8,5 miliona, czyli około 2,5 razy więcej niż do kościoła. To pokazuje problem Niemiec. Rzeczywiście, że ich Bogiem jest seks. Przynajmniej 2,5 razy ludzi więcej idzie do domów publicznych niż do kościoła. Takie wychowanie skutkuje. To też pokazuje, na jakim stopniu degeneracji jest Zachód. No i oni nas chcą pouczać. No to jest katastrofa. Dlatego w Europie zamyka się kościoły, burzy się kościoły, a buduje się największe domy publiczne. Teraz największe domy publiczne świata buduje się w Niemczech. Gdzie prostytucja jest legalna, to rzekomo miało pomóc prostytutkom, ale w rzeczywistości tam pracują setki tysięcy biednych dziewcząt, głównie z Rumunii, Bułgarii, z Polski, gdzie się oszukuje, sprowadza, gwałci, no, traktuje potwornie. Te kobiety zwykle po paru latach są wrakami ludzkimi. Oni, którzy tak rzekomo bronią kobiet, żeby zaspokoić swoje chucie, miliony kobiet przerabiają jak mięso. Niszczą, no właśnie, no bo seks ma być zawsze do ich dyspozycji. Mają pieniądze, zapłacą. No, to nam pokazuje stopień degeneracji społeczeństwa Zachodu, także szczególnie Niemców. No, naprawdę trzeba robić wszystko, żeby nie dopuścić do tego w Polsce. Też jeżeli ja zacząłem te zmagania, toczę już od 13 lat, to głównie ze względu na dzieci. Bo ja byłem na studiach w Niemczech. Ja widziałem, co się dzieje, co to oznacza. Dalej trzeba powiedzieć, że oni też się są w stanie posunąć do pedofilii. Na przykład to w Polsce nie jest znane, ale na Zachodzie długo walczono o legalizację pedofilii, mówiąc, że tak trzeba wyzwolić seksualność dziecięcą jak homoseksualną. I na przykład w Niemczech najbardziej genderowa partia, Partia Zielonych, przez 16 lat jak lew walczyła o co? O legalizację pedofilii. Tutaj no, są całe książki na ten temat. Na przykład Franz Walter, Die Grünen und die Pedoseksualität, czyli Zieloni i pedoseksualność. Michael Grant, Zieloni pomiędzy seksem z dziećmi, hecą wojenną i uszczęśliwieniem na siłę. No można zapytać, co się dzieje w mózgach ludzi, którzy 16 lat walczą jak lew o legalizację pedofilii. To znaczy, żeby wszystkie dzieci w Niemczech bez dolnej granicy wieku były dostępne seksualnie. I żeby nie było za to żadnej kary. Żeby na przykład rodzice nie mogli przeszkodzić 10-letniemu dziecku nawiązać kontakty seksualne z 50-letnim mężczyzną. Zieloni złożyli projekt ustawy w Bundestagu, który miał właśnie to legalizować. Volker Beck, to jest szef frakcji Zielonych w parlamencie, do Polski jako walczący gej przyjeżdżał, żeby walczyć o przywileje gejów, a o co walczył w Niemczech? O legalizację pedofilii. No, to pokazuje stan umysłowy tych ludzi, stan ich degeneracji. No, to, co mówię, ich Bogiem jest seks. Paweł mówił, ich Bogiem jest brzuch. Ludzie, którzy łapczywie popełniają wszelkie możliwe nieczyste grzechy. To już święty Paweł obserwował i mówił o naturze tych ludzi. No, tym bardziej trzeba bronić przed nimi dzieci. To jest śmiertelne zagrożenie. No, teraz już przestali walczyć o pedofilię, no bo to jest takie, nie jest oportunne, no, zbyt skompromitowane, ale myślę, swoje myślą dalej, tylko nie mają teraz okazji. To o co teraz walczą Zieloni w Niemczech? O legalizację kazirodztwa. To jest właśnie trendy teraz. No i to jest logiczne, no, trzeba powiedzieć, człowieku, jeżeli akceptujesz homoseksualizm i mówisz, że to jest super, no to logicznie musisz zaakceptować kazirodztwo. Także poligamię. No bo jeżeli w tej sferze tylko wszystko zależy od naszego widzimisię, od naszej ochoty, jeżeli ktoś, mężczyzna chce się ożenić z mężczyzną, no to i ty to akceptujesz, no to dlaczego nie strzeba mężczyznami dwoma kobietami? Poliamoria, bo też poliamoria jest propagowana. Posiadanie kochanków różnej płci i to wielu, z 5, 7, mówią to jest super, bo jak z jednym ci nie wyjdzie, pokłócisz się, to zawsze masz rezerwę. No właśnie, to jest panseksualizm, to jest mania seksualna. To należy do ich teorii. No więc człowieku, jeżeli akceptujesz homoseksualizm, no to dlaczego nie kazirodztwo, dlaczego nie poligamię, nie poliamorię? Czy poliandrię? No nie ma żadnego, musisz, to jest cały pakiet. Miej świadomość, jeżeli akceptujesz homoseksualizm, siłą samej logiki musisz akceptować kazirodztwo, poliandrię, poligamię, poliamorię. No nie ma żadnego argumentu przeciw. Bo wszystkie argumenty, które używasz za homoseksualizmem, można użyć też za tymi zachowaniami. I tutaj szczególnie trzeba mieć świadomość, właśnie czwarty straszny element tej strasznej propagandy osobliwości seksualnych, szczególnie homopropagandy. To jest, można powiedzieć, wielkie kłamstwo, gdzie zataja się podstawowe dane. Nagle od szeregu lat dowiadujemy się, że homoseksualizm to jest creme de la creme, to jest no coś najlepszego, że dzieci w rodzinach homoseksualnych mają lepiej, no, takie okładki czasopism. A w ogóle bycie gejem to jest cool. Jak jesteś gejem, to tym bardziej zrobisz karierę. To jest coś ciekawego, bo te małżeństwa hetero to jest takie nudziarstwo stare, a tu jest postęp. Otóż, proszę Państwa, ja jestem duszpasterzem lekarzy. Ja znam setki lekarzy. Ja z pierwszej ręki wiem, co to jest homoseksualizm. Od lekarzy, którzy ich leczą. Więc przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest medycznie katastrofa. Nie ma ludzi tak schorowanych jak geje. Dlaczego? No, z powodu fizjologii tego seksu, bardzo nieszkodliwego zdrowotnie, ale też przecież zakończenie przewodu pokarmowego nie do tego służy. To jest źródło wielu chorób, ran. To jest zupełnie sprzeczne z naturą, ale też z powodu ilości ich partnerów. Najbardziej prominentni geje w Stanach na przykład sami przyznali, że średnio w życiu mają ilu 500 partnerów seksualnych. Gej potrafi mieć jednego dnia kilku partnerów i jest tego dumny. No to muszą się zarażać. Na przykład w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Indiach, wszędzie pojawia się liczba mniej więcej 65% chorych na AIDS, to są mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami, czyli geje zasadniczo. A geje stanowią zwykle mniej niż 1,5% społeczeństwa. I na te 1,5 czy około procenta przypada 65% chorych na AIDS. Czyli prawdopodobieństwo, że gej będzie miał AIDS jest, w zależności od statystyk, ale ponad 100 razy większe niż u innych. Podobnie jest z pedofilią. Do 40% przypadków pedofilii jest natury homoseksualnej. Te afery w kościele, zauważmy, to w 80-90% idzie na konto duchownych homoseksualnych. To najbardziej przypada nam w Stanach i okazało się, że to właściwie nie tyle była pedofilia, ale efebofilia, czyli takie typowe zboczenie homoseksualne, pociąg do dorastających chłopców. Dlatego właśnie w Kościele od 2005 roku jest ścisły zakaz święcenia mężczyzn o skłonnościach homoseksualnych. No bo największe skandale, straty dla Kościoła spowodowali duchowni homoseksualni. No u nas Pec, Wesołowski, teraz ostatni skandal w Chile, który ma tyle kłopotów papież Franciszek. To są skandale duchownych homoseksualnych. Teraz nawet kardynał Pell za swoje sprawki stanie przed sądem. No jeżeli sąd bardzo prominentną osobę pociąga do odpowiedzialności, to dowody muszą być bardzo mocne, bo by nie ryzykował. Czyli widać, największe kompromitacje Kościoła, największe szkody pochodzą z przestępstw duchownych homoseksualnych. To jest doświadczenie Kościoła, jeżeli im się pozwoli na za wiele. Mówi się o mafii lawendowej w Kościele. Więc żeby mówić o homoseksualizmie, to dobrze pamiętać takie podstawowe liczby, że oni mają do 500 partnerów seksualnych, ponad 60% chorych na AIDS, do 40% przypadków pedofilii. Czyli też prawdopodobieństwo, że mężczyzna homoseksualny będzie pedofilem, jest kilkadziesiąt razy większe przynajmniej niż normalny mężczyzna. Bo widać, jak oni się posuwają do takich rzeczy, to i tą granicę przesuwają. Żeby się bronić przed tą propagandą, to właśnie warto zapamiętać liczby. 560, 40, to jest 600. 600, prawda? Żeby się bronić przed nimi. 500 partnerów seksualnych, ponad 60% chorych na AIDS, do 40% przypadków pedofilii. No, te dane pokazują, że to jest grupa potrzebująca szczególnej opieki, terapii, a nie propagowania. Każdy człowiek powie, że ci ludzie no, mają jakiś chory sposób zachowania, które są takie owoce. Zresztą oni sami to potwierdzają. Na przykład jeden z najbardziej prominentnych gejów Polski to jest pan Jacek Kochanowski, który jest redaktorem głównym takiego opracowania Szkoła Milczenia. Tam właśnie zespół gejów i lesbijek poddał krytyce wszystkie programy do wychowania życia w rodzinie w Polsce, no totalnie krytykując, mówiąc, że to jest homofobiczne, katolickie, zaścianek i tak dalej. A kim jest pan Jacek Kochanowski? Tutaj w swojej książce Socjologia seksualności marginesy wiele odsłania ze swojej duszy, no bo to jest gej. I na przykład on tutaj pisze, że najlepszy seks jest wtedy, jak jest najbardziej podobny do zwierzęcego. Czyli właśnie to, co mówi papież Benedykt, cofanie się z poziomu kultury do zwierzęcia. On to potwierdza. Tak radzi. Tutaj jest też cały podrozdział na przykład o dark roomach. Dark roomy w klubach gejowskich to jest takie ich święte świętych, jak kaplica w ośrodku rekolekcyjnym. To są pomieszczenia, gdzie wchodzi się po ciemku, uprawia się seks z innymi mężczyznami, nawet nie widząc ich twarzy. Oni tego nie potrzebują. Nawet zwierzęta na ulicy się widzą, a im chodzi tak o czysty seks, że nie potrzebują żadnej relacji osobowej. I on, ponieważ jest stałym bywalcem dark roomów, to opisuje, jak niektórzy geje tam na początku się wstydzą, bo tak jakby nagle wskakują, a mówi, nie, to trzeba przepracować, żeby być z tego dumnym. Z tego, że ma się seks z kilkoma partnerami jednego wieczoru. To jest powód do dumy gejowskiej. Także radzi gejom i lesbijkom, mówi, nie kłamcie, nie udawajcie, że wam chodzi o małżeństwa, chociaż wam chodzi o seks przede wszystkim. I przestrzega, uważajcie, bo będziecie musieli żyć w małżeństwie. To jest horror dla geja. Co, z jednym partnerem? Znaczy, no, nie jest znany gej, który byłby wierny jednemu partnerowi. No, tą normę 500 trzeba wyrobić gdzieś, prawda? Także te statystyki, o których mówię, oni sami potwierdzają. Najbardziej reprezentacyjnych książkach samych gejów o sobie oni przyznają, że są maniakami seksualnymi. Jak szczerze pan Kochanowski, najwyższy autorytet. Czy na przykład to jest najgorszym pedofilem Polski? Jest taka książka Maestro Marcina Kąskiego, Wojciech Krolop, szef chóru chłopięcego w Poznaniu, który przez 30 lat molestował i gwałcił chłopców. Szacuje się, zgwałcił około 400. Gwałcił ich także, kiedy wiedział, że jest chory na AIDS. No bestialstwo. No bo też pedofilia homoseksualna jest jeszcze bardziej okrutna od hetero i ma kilka więcej ofiar. Statystycznie heteropedofil ma kilkanaście ofiar, homo ma kilkadziesiąt. I jeszcze jest bardziej okrutny. Dla chwili przyjemności łamie kręgosłup dzieciom. Prawda, o tym się nie mówi za bardzo, prawda? Co najgorszym gejem Polski jest, najgorszym pedofilem jest gej. I to jest typowe. Zresztą zauważmy, jak są jakieś skandale w kościele, jest jakiś pedofil, bardzo często nie podaje się płci dzieci. Dlaczego? No nie mówi się, że to byli oczywiście chłopcy, no bo chce się uderzyć w kościół, ale oszczędzić gejów. To jest, widać jakie kłamstwo, że ryzykuje się życie dzieci, byle swoją mitologię propagować. Czy na przykład Jakub Janiszewski, znany dziennikarz, to ma w Polsce HIV, też gej. Przyznaje, że do standardu życia geja jest aplikacja w telefonie, gdzie on sprawdza, kto jest na czacie, kto chce seksu i mówi, to jest super. W ten sposób mogę mieć seks z kilkoma mężczyznami jednego dnia. To jest życie geja. No tak wygląda życie geja. No, to samo nowe Lubiewo bez cenzury. Michał Witkowski. Kultowa książka gejów. Oni mówią, on nas opisał naprawdę, jak jest. No i opisał jako maniaków seksualnych, którzy no, szukają przypadkowego seksu, gdzie się da. W parku, w toalecie. I że chodzi im tylko o ordynarny, prymitywny seks. Nic poza tym. Tak sami się przedstawiają. No zgodnie ze statystykami. Czy homobiografie literatów polskich. Powtarza się. Bardzo często też przyznają, że sięgają po dzieci, czyli sięgają, czy ocierają się o pedofilię. Czy Jacek Poniedziałek, jego biografia, on sam mówi o sobie, ja jestem taka ku, no szczerze przynajmniej, no. Taka ku homoseksualna. Czy książka biografii odtajnione? Tutaj jest na przykład spory rozdział o Jerzy Zawiejskim, to jest taki kultowy katolik, pisarz, szczególnie bohater Tygodnika Powszechnego Znaku, Więzi. Na podstawie materiałów bezpieki, no już wiemy, że on żył właściwie jak maszyna seksualna. Miał taką jedną żonę, mężczyznę, ale potrafił jednego dnia żyć z kilkoma, spożyć z kilkoma mężczyznami. I to jest bohater tygodnika powszechnego do dzisiaj. I cynicznie ich wydawał, ponieważ wiedział, że jego telefon jest na nasłuchu i on do tych partnerów dzwonił, umawiał się, wiedząc, że ich wydaje na talerzu ubekom, że będą ich szantażować. Ale dzięki temu robił karierę i był chroniony. I umawiając się na przykład trzecim jednego dnia, mówił, ale czy ty mi, Józiu, jesteś wierny, bo ja kocham tylko ciebie. To jest jedyna miłość, prawda? Już miał trzeciego jednego dnia. No niesamowity cynizm. Oni sami o sobie no, mówią, że są maszynami seksualnymi, że o to im chodzi. Prawda? No właśnie, redukują wszystko do seksu. I przed tym trzeba przestrzegać, bo właśnie no widzimy to, co statystyki pokazują, pokazują ich świadectwa. No ale to pokazuje, że no, to jest niesamowita degradacja człowieczeństwa. To jest demoniczne. Tego nie można propagować. To trzeba ludziom pomagać, żeby z tego wyszli. Tylko też trzeba ostrzegać, że no, jak mówiłem o tych skandalach, jest też zdrada w Kościele. I nie dziwmy się temu, bo no, Judasz na 12 apostołów to jest 8,3%. To, no, to jest sporo, prawda? To jest około 10%. Czyli na przykład jak w Polsce jest 30 tysięcy księży, to trzeba wiedzieć, że przynajmniej 3 tysiące no, może robić rzeczy straszne. Tak Panu Jezusowi się nie udało. Ja też mam takie przygody, bo że jestem znany na tym froncie, no to mnie geje szczególnie atakują. Nieraz to no, ma bardzo taki barwny przebieg. Na przykład 30 września 2015 roku na pierwszej stronie Gazety Wyborczej ukazał się taki artykuł Ksiądz oko pod lupą. No, rozdzwoniły się telefony dziennikarzy do mnie, co to jest. A właściwie ten artykuł był tylko reklamą dla artykułów księdza Haramdzy w Tygodniku Powszechnym. Teologia i przemoc. Właśnie to była reklama dla tego artykułu. 10 stron, najdłuższy artykuł, jaki widziałem w Tygodniku Powszechnym. A główną treścią tego artykułu to jest to, jaki ksiądz oko jest okropny, że trzeba go powiesić. I że w ogóle ksiądz oko to jest przejaw choroby Kościoła polskiego, bo nie dość, że jest taki okropny, to jeszcze większość biskupów i naukowców go popiera. No, co jest prawdą. Więc jaki ten Kościół jest straszny, skoro nie powiesił księdza oko. I że trzeba go powiesić. No, Wyborcza bardzo się ucieszyła, no bo ksiądz Haramdza to był wysoki urzędnik Watykanu, Kongregacji Nauczania Wiary. Też sekretarz Komisji Teologicznej. No więc Wyborcza i Tygodnik Powszechny odtrąbili ten oko, którego tak nienawidzimy, będzie koniec z nim. I to była tak ważna informacja, że na to przeznaczyli na nią 3 kolumny. Natomiast równocześnie tutaj jest zdjęcie Putina i Obamy, dwóch najpotężniejszych ludzi w świecie, spotkali się, konferowali, to na to dali tylko 2 kolumny. To nie było takie ważne. Co tam Putin, Obama mówią, to nie jest takie ważne. Najważniejsze, że oko powieszą. Co takie cudowne. No, ale to jest próbka ich nienawiści, ale też jak nienawiść zaślepia, prawda? Bo potem we wrześniu też było, w sierpniu zeszłego roku po tym strasznym gwałcie w Rimini, też był jakiś wpis mój rzekomo na Twitterze, na podstawie którego lewica zrobiła znowu nagonkę na mnie. Nawet pani Senyszyn napisała, że ten oko jest gorszy od gwałcicieli z Rimini. Czyli jak oni dostali, no 4, powinni dostać 25 lat, czyli ja zasługuję na 100 lat albo karę śmierci. Napisała to na podstawie tweetu na Twitterze, no, którego nie mogłem zrobić, bo w ogóle nie mam konta na Twitterze. To było jakieś fałszywe konto, którym od roku informowałem. No i potem dziennikarze mówili, jak możecie mi się tak znowu pomylić? No, dlatego, że mnie tak nienawidzicie, że szukacie jakiejś szczeliny, żeby tej nienawiści dać upust. No ale to jest próbka, prawda? Do czego ci ludzie są zdolni? Znaczy też są Judasze w Kościele katolickim, którzy też seks stawiają ponad Boga, ponad zbawienie. No bo mieli mnie powiesić, ale ja od razu miałem tam sygnały od biskupów i z Watykanu, że są po mojej stronie, że to jest bardzo podejrzany człowiek. A ja już takie ataki przeżyłem i to byłem pewny, że to jest gej. Zresztą widać, jaki wymuskany, widać wiele godzin przed lustrem musi spędzać. I ten styl, ja to znam, ten sposób rozumowania, typowy gej. Więc od razu budziłem w środę, że to jest gej, pewnie czynny. bali się to napisać. On sam w piątek ogłosił, że jest gejem, przedstawił się swoim partnerem, czule się przytulali. Czyli przyznał, że od lat żyje w świętokracji, w grzechu śmiertelnym, że cudzo łoży, spędza noce sam co łoży z tym swoim przyjacielem, a potem sprawuje Eucharystię, komunię i tak dalej. Czyli, że żyje w grzechu śmiertelnym, ale seks jest dla niego ważniejszy od Boga, od zbawienia. No, to jest próbka, że jest też zdrada w Kościele, prawda? Żebyśmy wiedzieli, że jak widzimy jakiegoś duchownego, który wychodzi w mediach, w telewizji, opowiada, że homoseksualizm jest cudowny, no to jest pewnie taki haram zabis, no, który też podobnie grzeszy jak on. To takie są mechanizmy. Ale nie możemy tego ulegać. No, jak święty Paweł mówił, choćby anioł z nieba wam głosił inną Ewangelię, albo ja, iść do Galatów mówi, to niech będzie przeklęty. Bo no, także w Kościele są ludzie, którzy no, ulegają światu, ulegają demonom. I trzeba się przed nimi bronić. Przy czym w Polsce mamy szczególnie dobre szanse, bo mówi się, u nas jest normalność. U nas, jak widać dwóch mężczyzn na ulicy z wózkiem dziecięcym, to na pewno złomiarze. Bo u nas jest najmocniejsza wiara. Gdzie jest wiara mocna, tam nie ma miejsca na ideologię. Dlatego u nas mają tak trudno. Zauważmy, w Niemczech zwyciężył nazizm, w Rosji komunizm, a u nas nie. U nas musieli to przywozić na bagnetach. Dlaczego? No bo wiara jest najmocniejsza, to jest największa mądrość. I naprawdę z nimi można walczyć i wygrywać. Tak na, właśnie kończąc powoli dla pokrzepienia, no takie moje przygody z tych różnych wyjazdów, wykładów. Na przykład jak miałem wykład w Legnicy, to było szczególne przeżycie, bo to jest taki główny budynek Legnicy, jeden z największych, tam było kiedyś gimnazjum żeńskie przed pierwszą wojną. Czyli tam w czasie wojny nazizmu to było takie sanktuarium nazistowskie. Te biedne dziewczęta uczono, że Hitler to jest Mesjasz, że nazizm to jest wspaniała religia nowa. Więc takie, można powiedzieć, sanktuarium Hitlera. Ja chodzę po tym budynku i myślę, no daruj żuczku grzeszny, jak to się stało, ty masz tu wykład o gender, następnej ideologii. A tu to było królestwo Hitlera. Ale po wojnie to było królestwo Stalina, bo wiemy, Legnica to był największy garnizon sowiecki na polskich terenach. Żartowano, że Legnica z lotu ptaka wygląda jak talerz pierogów, połowa ruskie, połowa leniwe. No to żart, bo Polacy są bardzo pracowici. No ale oni tam planowali wojnę atomową. Bo po uderzeniu atomowym na Europę spod Legnicy miał iść atak pancerny, tysięcy czołgów na Bawarię, aż po Lizbonę mieli jechać. Czyli ci zbrodniarze czy szaleńcy planowali tam koniec świata, wojnę atomową w Europie, czyli w całym świecie. Królestwo Stalina. No i ja chodzę po tych korytarzach i tak sobie myślę, jak to się stało? Tutaj królestwo Hitlera, królestwo Stalina, a teraz daruś żuczku grzeszny, ty masz tu wykład o gender. Jak to się stało? No jak to się stało? No także tam teraz jest kuria biskupia i seminarium duchowne, czyli królestwo Pana Jezusa i Matki Bożej. No piękny symbol, że ostatnie słowo należy do Boga. I nawet to uzyskaliśmy podobno tylko za skrzynę wódki, bez wystrzału. Jak już Rosjanie odchodzili, to wstąpili to za wódkę. No. Ostatnie słowo należy do Boga. A na przykład jak miałem wykład na Uniwersytecie Warszawskim, to szczególnie zapraszałem do dyskusji panią profesor Środę. No bo ona mnie tak atakuje w mediach, to ma okazję tak stanąć oko w oko z okiem i zmiażdżyć go. To by było coś. Ja mówiłem, panie profesor, proszę, ja się poddam. Skutujemy jak dwoje filozofów na argumenty. Pani jest taka mądra, wszystko wie. Pani mnie jednym paluszkiem załatwi. To proszę, proszę. Studenci ją zapraszali, ona nie i nie. No nie wiem, wołami ją nie mogli zaciągnąć. Jak przyjechałem, to chyba się pod biurko schowała. Ale od tego czasu głoszę, że pani Środa boi się dyskusji. To samo proponowałem Hartmanowi. Czyli ich czołowi ludzie boją się otwartej dyskusji. Czyli sami nie wierzą w własne argumenty. Czyli widać, tu nie ma siły intelektualnej, bo to jest wielki bełkot. To jest po prostu bełkot wyznawców seksu. Maniaków, to jest bełkot maniaków seksualnych. Tak to można podsumować. I oni boją się konfrontacji. No jak w telewizji, jak jest ich 6 na 1, to wtedy są odważni, bo zakrzyczą. Ale tak 1 na 1 argumenty A, B, C, to już się gubią, prawda? Więc widzimy, że najbardziej prominenci przedstawiciele tej ideologii boją się otwartej dyskusji. Czyli sami nie wierzą w własne argumenty. Czyli po prostu intelektualnie to jest barachło, to jest wielkie badziewie. Tylko, no jak ze stalinizmem, jak z łysynkizmem. Tylko stoi za tym przemoc polityczna, finansowa, bo rzeczywiście potężne siły świata ateistyczne to popierają. Ale mamy z tym szansę. No jaki był potężny marksizm, nazizm, a jednak przegrał. Trzeba z tym walczyć. No ale też trzeba, żeby walczyć, trzeba i bronić się, mieć wiedzę. Bronić się jak przed komunizmem w 1920 roku. Tak jak od wschodu bolszewicy szli całą granicą, nas atakowali, tak dzisiaj od zachodu idą genderyści, czy komuniści współczesności. No i trzeba się przed nimi bronić. Dlatego przyniosłem trochę książek, w których można znaleźć dobre argumenty. Jedno to jest gender, spojrzenie krytyczne, to jest podsumowanie sesji naukowej na naszym wydziale filozoficznym. Taki zbiór argumentów właśnie do obrony przed tą ideologią. Inna to jest moje życie, to jest taki wywiad rzeka ze mną, no bo ponieważ tak mnie atakują wrogowie, więc żeby oni tylko o mnie mówili, ale ja, to nasze wydawnictwo Świętego Stanisława wydało tą książkę jako właśnie swoistą odpowiedź, gdzie właśnie nie mówię tyle o ideologiach, co o tym, co duchowo najważniejsze, co może nam pomóc w tych walkach. No i szczególnie cenna książka Potężny Buch, Homoseksualiz, pani Beaty Wieczorek, Przegląd Światowych Analiz, Badań. To jest pseudonim. Ja znam tą panią dobrze, to jest psycholog, która jednak no, wie, jak ja jestem atakowany, żeby tego nie przeżywać, ma męża, dzieci, wydała książkę pod pseudonimem, ale to jest naprawdę książka genialna. To jest właściwie książka, którą bym chciał sam napisać, ale teraz już nie muszę, bo to jest zebranie podstawowych argumentów przeciwko homoideologii. To jest jako młot na te kłamstwa, tą homoideologię. To jest polska specjalność. Wiemy, że właściwie filozofem, który najbardziej przyczynił się do obnażenia kompromitacji marksizmu, był Leszek Kołakowski, Polak. No to jest polska mądrość. My tak nie głupiejemy jak Niemcy czy Rosjanie w ideologii. Zachowujemy zdrowy krytycyzm, dystans. Nie można powiedzieć, że ta pani to jest taka kołakowska homoseksualizmu, że tak jak Kołakowski obnażył absurd marksizmu i zbrodniczość, tak ona obnaża absurd kłamstwo homoideologii. Także kompendium wiedzy. Ja też mam to w wersji dźwiękowej, można to też przesłuchać, żeby mieć argumenty przed tą propagandą. No, genderyści bardzo się boją tej książki. Ona miażdży ich ideologię, podobnie jak Marksizm został zmiażdżony przez Kołakowskiego. Te książki po wykładzie teraz będzie można nabyć, mogę chętnie podpisać, zadedykować. No, kończąc, no, trzeba podkreślić, że naprawdę zagrożenie jest poważne. To jest, jak mówi papież Benedykt, to jest gorsze jeszcze od marksizmu, bo to uderza głębiej, bardziej podstawowy sposób. I właściwie po ludzku to my nie mamy szans. No widzimy, ilu mamy przeciwników, jak wielkie kraje uległy. Ale mamy szansę. Razem z łaską Bożą, z Maryją właśnie, z Panem Jezusem mamy szansę. Jako jeszcze najbardziej wierzący naród w Europie. Tylko musimy się mobilizować podobnie jak w 1920 przeciwko bolszewikom. To samo się nie zrobi. Tutaj każdy powinien działać ze wszystkich sił, albo przez modlitwę, przez tłumaczenie, przez pracę intelektualną, ale przede wszystkim przez wychowanie, przez rozwój własnej osoby. Co robić? No właśnie przede wszystkim rozwijać się jako osoba, bo wszystko jest funkcją osoby. Im jesteśmy mądrzejsi, bardziej kochający jako osoby, tym lepsze są nasze słowa i czyny. No, po drugie, właśnie jako piękne osoby tworzyć piękne małżeństwa i rodziny. Bo w takich małżeństwach ludzie są najbardziej szczęśliwi, ale też rodzą się i wychowują najmocniejsze dzieci, które sobie najlepiej radzą w życiu i są najbardziej odporne na ideologię. Po trzecie, szczególnie dbać o wiarę, o Kościół, o wspólnoty, bo widziałem na Zachodzie, że w wierze przede wszystkim zostają te dzieci, które są we wspólnotach religijnych. Bo nawet z dobrych rodzin wierzących dzieci łatwo tracą wiarę pod naciskiem deprawacji społecznej, szkolnej. Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci pozostały w Kościele, to potrzebują pogłębionej formacji. No i po czwarte, angażować się w społeczności lokalne, w samorządy, w szkoły, bo trzeba pamiętać, że genderyści krążą nad szkołami jak sępy. Teraz na szczęście są powstrzymani na poziomie politycznym, ale nadal usiłują się wcisnąć do szkół, do przedszkoli i trzeba bronić dzieci przed nimi, jak przed drapieżnikami. Trzeba kontrolować, kto przychodzi do szkoły. Trzeba pogrozić nieraz dyrektorowi, nauczycielom, jak wpuścisz takich ludzi, to ja zabieram dzieci ze szkoły. Tego się nauczyciele boją, no bo brakuje dzieci, nie będą mieć pracy. A więc angażować je, kontrolować szkoły, też samorządy, które mają na to wpływ. No i po piąte, też angażować je w politykę. Polityka to jest rzecz dobra, to jest dbanie o dobro wspólne. Jeżeli ludzie dobrzy, szlachetni, nie będą się angażować w politykę, no to będą rządzić tam szubrawcy, niegodziwcy. A to naprawdę jest walka na najwyższą stawkę. Jeżeli oni na poziomie politycznym przeprowadzą swoje plany, jak na Zachodzie, to będzie bardzo trudna sytuacja. Ale to wszystko trzeba robić ze wszystkich sił. Właśnie jak mówił święty Ignacy Loyola, radził, żeby wszystko robić tak, jakby Bóg nie istniał, ale oczekiwać oczywiście, jakby Bóg istniał. To znaczy nie zwalać na Boga to, co my mamy zrobić. Bóg dał nam siły, rozum, światło, żebyśmy współpracowali w nim dziele stworzenia, również w obronie przed zagrożeniami. No i tak nasze ciało musi się ciągle bronić przed zarazkami, tak nasz duch musi się bronić przed pokusami, przed ideologiami. Ale to wszystko w zaufaniu, jak święta Teresa Wielka mówiła, drogie siostry, nie bójcie się, nie martwcie się, bo Pan Bóg i my razem wiemy wszystko. No fakt, trudno się nie zgodzić. Pan Bóg i my razem możemy wszystko. No faktycznie. Ta przygoda z Legnicy jest tego obrazem też. Tylko no, widząc zagrożenie, ale też możliwości obrony, trzeba tutaj mobilizować się ze wszystkich sił i temu właśnie ma też służyć nasze spotkanie. Dziękuję. No i też kończąc, bardzo proszę o modlitwę, no bo ja jestem ciągle na tym froncie, można powiedzieć, że no ostatnio, w sumie to jestem na pięciu frontach, bo tak właściwie gender ideologii, od tego się zaczęło homoideologii, homoherezji, homomafii, no jeszcze islamu ostatnio. O, jeszcze mogę kiedyś zrobić wykład o islamie, to też jest aktualny, ważny temat. Ale na tyle na dzisiaj wystarczy. To nie wiem, kończymy, czy jest chwila na dyskusję, pytania, krytykę? Jest jeszcze trochę czasu? To proszę, jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi, to można się wypowiedzieć. Tak, proszę? Co z Francją? No, z Francją jest bardzo źle. No, na Zachodzie w różnych krajach spędziłem ponad 10 lat, tylko 7 lat w Niemczech. Miałem też wiele wykładów w różnych krajach Europy. I generalnie jest no niestety taki proces, że jeżeli ludzie odchodzą od chrześcijaństwa, to odchodzą zawsze do czegoś gorszego. No z definicji, bo nie ma nic lepszego niż chrześcijaństwo. To jest szczyt duchowy, kulturalny. No ale jak odchodzą, no to zwykle odchodzą najpierw do ateizmu. A ten ateizm staje się szybko prymitywnym konsumpcjonizmem. No bo jak Boga nie ma, a mamy tyle dóbr, no to konsumujmy, to jedzmy, to używajmy. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. No ale no nie da się zjeść 10 kotletów, no będzie niedobrze, prawda? Tutaj są jakieś granice konsumpcji. I szczególnie no, upatrują jakieś możliwości wzrostu swojej przyjemności w świecie seksualnym. Ale to powoduje degenerację. To są takie kroki. Chrześcijaństwo, ateizm, konsumpcjonizm. Szczególnie w sferze seksualnej. Tylko efektem tego jest bezdzietność. No bo jeżeli człowiek jest nastawiony przede wszystkim na przyjemność, to dziecko jest kłopotem. Nie da się tego wyłączyć pilotem, no można by się trochę pobawić, ale to w nocy budzi, no trzeba pieluchę zmieniać kilka razy na dzień, w nocy, no. Więc tacy ludzie stają się niezdolni do rodzicielstwa, do macierzyństwa, do ojcostwa. To wtedy jest aborcja, prawda? Mają takie nastawienie, dlaczego aborcja? No bo najważniejszy jest seks. Ja muszę mieć zawsze maksimum przyjemności seksualnej, nawet jakbym miał abortować 10 własnych dzieci. To jest mentalność, to jest główne źródło aborcji. Nie jakieś skrajne, trudne przypadki, tylko prymat seksualności na trupach dzieci. No ale jeżeli tak się żyje, no to jest pustka, to potem nie ma dzieci, no to a ktoś musi pracować. Ktoś musi tych starców no, karmić w domach starców, zmieniać im pampersy. No to jako rozwiązanie przyjmują migrantów. Niemcy, którzy są jednym z najbogatszych narodów świata, tam mówią, że oni są za biedni, żeby mieć dzieci. O, jaki to kłopot, jakie koszta. No. Ich rodzice w biedzie mieli 10, oni nawet jednego nie mogą mieć. No to mają pieski. No ale chcą żyć luksusowo do końca. No to sprowadzają migrantów. Średnio gospodarka niemiecka potrzebuje 300-400 tysięcy nowych robotników, żeby to w ogóle funkcjonowało. No a wśród tych imigrantów większość stanowią muzułmanie, którzy chętnie tu przychodzą oczywiście, żeby przede wszystkim żyć socjalnie długo. Także to są takie no, wielkie kroki, można powiedzieć. Chrześcijaństwo, ateizm, konsumpcjonizm, bezdzietność, islam. Pięć etapów. I to szczególnie widać we Francji, bo oni no, wcześniej zaczęli z rewolucją komunistyczną, ateistyczną i no, tam się dzieją rzeczy straszne już. To tak, no, niektórzy mówią, że wszyscy, no Lucyfer, pierwszy po Bogu, zdradził, odszedł. O Francji mówiło się, że to jest pierwsza córa Kościoła. No trochę niesłusznie, Armenia była pierwszą, a teraz się mówi, że to jest jakby pierwsza prostytutka islamu. Francja staje się szczególnie jasnym, widocznym łupem muzułmanów. Żartuje się, jaki jest drugi język w Marsylii. Francuski, bo pierwszy jest arabski. Ostatnio rozmawiałem z szereg osób, które mieszkają we Francji, no to mówią, no, no kobieta nie może wyjść na ulicę bezpiecznie. Jak matka puszcza córkę na zakupy, to patrzy z balkonu, czy ją ktoś nie napadnie. Podobnie w Szwecji, no, szczególnie wieczorem czy w rejonach muzułmańskich, kobiety nie mogą wyjść na ulicę. Nie mogą się ubrać jak Europejka, bo będą atakowane. We Francji, w Szwecji chodzą watahy muzułmanów, które napadają na kobiety, gwałcą je, a jak nawet policja ich złapie, a niezbyt skoro ich łapie, bo ma tyle takich przypadków, to dostaną łagodniejszy wyrok, bo to jest taki zwyczaj w islamie. No, znana jest sprawa dżungli w Calais. 10 tysięcy większości muzułmanów koczuje tam i regularnie napada na samochody, na ciężarówki. I policja jest bezradna. Dlaczego? Bo oni mają we Francji 700 takich dżungli. Tam, gdzie wchodzą muzułmanie, powstają getta, my tam nie mamy wstępu, tam policja boi się wejść, tam rządzi szariat. I tak jest w Szwecji, w Niemczech, we Francji, w Anglii. No, to jest nieuchronny proces. Szacuje się, no teraz tam jest gdzieś 6-8% muzułmanów. Za 30 lat będzie 30-40. Oni tam będą rządzić, już rządzą. Francuzi, lewacy francuscy specjalnie sprowadzali muzułmanów w nadziei, że im pomogą rządzić. I to się sprawdza, no bo lewica plus muzułmanie bez problemu wygrywają z prawicą. Kościoły są puste, meczety pełne, tam się robi kampanie wyborcze. Rzeczywiście ten rachunek lewakom się udał. Dzięki muzułmanom rządzą. Jakiś czas będą rządzić, ale potem muzułmanie ich też wykończą. Europa Zachodnia umiera, no, bo jest tak zdegenerowana, a gender w tym pomaga. Po prostu to niesamowite szaleństwo seksualne, rozpasanie seksualne, którym jest gender, przyczynia się do tego, że jest jeszcze mniej dzieci, że jest jeszcze mniej ludzi zdolnych do małżeństwa. No bo jeżeli od przedszkola namawia się dzieci do seksu, no to one tracą zdolność do wiary, do małżeństwa. Właśnie to jest takie szatańskie narzędzie. Seksualizacja jest narzędziem deprawacji i ateizacji. Seksualizacja to jest jak nóż abortera, który odcina dzieci od wiary, od wyższych wartości duchowych. Tak jak no, no dziecko, największy cud w łonie matki. Ale nóż abortera, odcinając od matki, zabija dziecko. I podobnie seksualizacja odcina dzieci duchowo od źródeł życia, od Boga, od rodziny, od małżeństwa. I to widać na Zachodzie. Po prostu te tragiczne procesy śmierci Zachodu gender jeszcze pogłębia, jeszcze przyspiesza. To się dzieje na naszych oczach. I no to jest tragedia. No ale sami wybrali ten los. No skoro odrzucili Boga, odrzucili Chrystusa, będą mieli Mahometa. Będą mieli muzułmanów. To już ich kobiety stają się zwierzyną łowną, na którą muzułmanie polują. No bo tak postępował Mahomet. No w Koranie na przykład pisze, że można mieć 4 żony plus wszystkie kobiety, które zagarnie wasza prawica. Zwrot które zagarnia nasza prawica, to jest techniczne określenie branek wojennych, które można posunąć dla muzułmanina, ile kobiet złapie na wojnie, tyle jego. To są jego niewolnice potem. Na przykład jak w państwie islamskim kobiety łapano jak zwierzęta i sprzedawano na targu, ceny od 100 do 250 dolarów, no to mówi, co wy chcecie, przecież Mahomet tak robił. No tak robił, no to my go naśladujemy. Dlatego jak oni łapią kobiety w Szwecji, we Francji, no to oni naśladują Mahometa. No ale to są nieuniknione tragiczne konsekwencje. Człowiek jest powołany do życia z ducha. Jesteśmy istotą cielesną, ale duchową przede wszystkim. Jeżeli my się redukujemy do ciała, redukujemy się do zmysłowości, do seksu, to się musi źle skończyć. No to jest podobny mechanizm jak w alkoholizmie, jak w narkomanii. Dla narkomana, dla alkoholika, alkohol, narkotyk staje się właściwie wszystkim. On dlatego sprzeda własną matkę. Ale podobnie z seksualnością. Gender produkuje maniaków seksualnych, dla których seks jest jak Bóg, jak narkotyk, jak wódka. I człowiek zredukowany do tego poziomu, no musi źle skończyć. Jako jednostka i jako społeczeństwo. I właściwie po ludzku oni nie są do ratowania. To już tak daleko zaszło, że po ludzku to jest nie do ratowania. My mamy szansę, właśnie Polska i Międzymorze, patrząc na ich doświadczenia. No uczmy się z ich nieszczęścia, z ich tragedii. No właśnie, jak, no przede wszystkim jak największy wysiłek, ale trzymać się Boga, Matki Bożej Jezusa, to najważniejsze. No bo akurat Francja jest szczególnie tragicznym przypadkiem faktycznym i wielkim ostrzeżeniem. To jak ja byłem z wycieczką młodzieży niemieckiej w Paryżu już 30 lat temu, no to jak wjechałem pod Montmartre, to już wtedy się czułem jak w Afryce. Tam bałem się, co się stanie z tymi dziewczynami, które były w autobusie, no bo tak się już zachowywali ci muzułmanie, Arabowie, Murzyni. To już było 30 lat temu. Wcześniej się mówiło, gdzie iść w Paryżu, co zwiedzać. Dzisiaj się mówi, gdzie nie iść, gdzie jest śmiertelnie niebezpiecznie, bo już tam są muzułmanie. No, no takie są konsekwencje. Tak, przez moje decyzje mogę wybrać samozagładę, też narody wybierają samozagładę. Już wiele narodów zniknęło, wiele cywilizacji, kultur i to właśnie dzieje się z Europą Zachodnią. Ale my mamy jeszcze szansę, wykorzystajmy ją. Tak, no to tak podobnie można powiedzieć, jak było w marksizmie. No, marksiści mówili, że są najbardziej naukowi, mądrzy, a Kościół to jest ciemnota, która wymrze. Dlatego ja mówię, no to jest tak naukowe, jak naukowy komunizm. Dzielna dziewczyna. Dziękujemy za zdrową postawę. Można też tą ofertę, którą złożyłem pani profesor Środzie Hartmanowi, też tej pani profesor składa. Można jej przekazać, że bardzo chętnie ja z nią publicznie podyskutuję. Właśnie, żeby ona mogła publicznie przed studentami pokazać, jak ona jest bardzo uczona, a jak księża, ja jestem pod człowiekiem, który nie ma używania rozumu. To szczególnie tak w spotkaniu w cztery oczy przed publicznością może zabłysnąć, prawda, to potwierdzi. Więc bardzo chętnie przyjdę z nią podyskutować, co ona powinna przyjąć z radością i łatwością, no bo jak twierdzi, skoro tak stoi wysoko intelektualnie, przewyższa wszystkich księży, mnie oczywiście, no to jednym paluszkiem mnie rozłoży, prawda? Więc bardzo chętnie przyjdę na dyskusję z nią. No to możecie ją zapytać, jeżeli nie ma prawdy obiektywnej, jak no, przyjdzie bandyta, który będzie ją chciał zgwałcić i obrabować, czy ona też będzie mówiła, obgadajmy to, czy powie tak, czy to jest prawda obiektywna, że moja portmonetka należy do mnie i że nie mogę być zmuszona do gwałtu, czy raczej nie, obgadajmy to. No. No jak nie ma prawdy obiektywnej, to nie może powiedzieć, że jej portmonetka należy do niej. Prawda? To no, nie ma prawdy obiektywnej. No, biedna pani profesor. No, to jest, więc można powiedzieć, zrobić cokolwiek. Nie ma prawdy obiektywnej, to możemy robić cokolwiek. To w takim razie Hitler jest tyle samo wart co Jezus. Po prostu są narracje, tak? To jest, nie ma prawdy, tylko możemy tworzyć narrację i ta narracja może jest lepsza, która jest ciekawsza. Może w takim razie narracja terrorysty, gwałciciela jest tyle samo dobra, co narracja Gandhiego. Jak, na przykład jak, no to jeżeli nie ma prawdy obiektywnej, no na przykład podobnie jest, że jakby pani profesor poszła do dzielnicy muzułmańskiej, gdziekolwiek w Europie, wieczorem i zaczęła przedstawiać swoje poglądy, to zostanie nie tylko obrażona, ale prawdopodobnie zgwałcona i zamordowana. Ale to nie ma prawdy obiektywnej, a może tam przeżyje jakiś stan szczęśliwości. No niech spróbuje, niech pójdzie do takiej dzielnicy muzułmańskiej, no i niech tam obgada. No bo jak nie ma prawdy obiektywnej, to jest jakaś fikcja, że ją zamordują i zgwałcą. No to niech tam pójdzie w takim razie. No. Bo może nie, może dostanie skrzydełek, będzie fruwać, no to jest, nie ma prawdy obiektywnej. Bardzo chętnie z nią porozmawiam. Bo może powiedzieć, że wtedy na tle takiej ciemnoty tego księdza zapuśni jej geniusz, mądrość, wiedza, naukowość. Bardzo chętnie. Dobrze. Jeszcze jakieś pytania? Czy już jesteśmy zmęczeni trochę, już ponad półtorej godziny? No, to bardzo proszę o modlitwę, bo ciągle jestem na tym froncie. Jakby ktoś chciał, mogę chętnie podpisać książkę. I no, przede wszystkim trzymajmy się Pana Jezusa i Matki Bożej. Właśnie tu mamy Matkę Bożą. To jest najważniejsze. A to, co się dzieje na uczelniach, to ja wiem, bo właśnie wielu studentów do mnie przychodzi z prośbą o ratunek, o pomoc, więc jak mogę, to pomagam. No bo wielu tych pseudouczonych myśli jak marksiści. To są tak naukowie, jak naukowie komunizm. No. To jest dziedziczne. Zresztą bardzo wielu marksistów, jak już nie da się głosić marksizmu, to głoszą genderyzm, prawda? No bo to jest mutacja marksizmu. A właśnie, no tak, to jest bardzo naukowe. Właśnie. Ale reinkarnacja to jest poważna idea naukowa, tak. I takie panie profesorom to często wierzą, szczególnie jak już tak się podstarzeją. No jak ateiści widzą, no chyba tylko grób czeka, no to zaczynają szukać jakiegoś ratunku, to może reinkarnacja. To tylko zależy, w co się wcieli, no. No, w lwicę, w słonicę, czy może w szczura, ważkę jakąś, no. No biedni ludzie, naprawdę. No. Ale trzeba im pomagać, jak może. Dobrze, no to pomódlmy się też za nas, ale też za ofiary gender, za takich właśnie wyznawców gender. No, żebyśmy wszyscy w miarę możliwości żyli dobrze, nawrócili się, no i doszli do nieba przede wszystkim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.